Lekcja trzecia, 18 lipca. Patrzeć na ludzi oczami Jezusa. Sobota, po południu, 11 lipca. Tekst pamięciowy. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Ewangelia Mateusza 4, 19. Jezus jest mistrzem w zdobywaniu dusz. Przyglądając się temu, jak postępował z ludźmi, uczymy się, jak prowadzić innych do przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie. Przemierzając z Nim zatłoczone ulice Jerozolimy, piaszczyste ścieżki Judei i trawiaste wzgórza Galilei, odkrywamy zasadę pozyskiwania bliźnich do Jego Królestwa. Jezus postrzegał wszystkich ludzi jako kandydatów do Jego Królestwa. Patrzył na każdego człowieka oczyma boskiego współczucia. Widział w Piotrze nie prostego i porywczego rybaka, ale wielkiego kaznodzieję Ewangelii. W Jakubie i Janie widział nieporywczych ludzi o skrajnych poglądach, ale pełnych gorliwości rzeczników łaski Bożej. W sercu Marii Magdaleny, Samarytanki oraz kobiety cierpiącej na krwotok widział głębokie pragnienie prawdziwej miłości i akceptacji. Tomasza postrzegał nie jako niedowiarka, ale człowieka dociekającego prawdy. Żydzi i poganie, mężczyźni i kobiety, łotr na krzyżu, setnik czy opętany nieszczęśnik, Jezus widział w nich dany przez Boga potencjał, gdyż patrzył na ludzi oczyma Zbawcy. Niedziela, 12 lipca. Drugie dotknięcie. Tylko jeden cud opisany w Biblii został dokonany przez Jezusa w dwóch etapach. Było to uzdrowienie niewidomego w Betsajdzie. To zdarzenie zawiera ponadczasowe lekcje dla Kościoła Chrystusowego. Ilustruje Boży plan prowadzenia ludzi do Chrystusa przez chrześcijan. W Piśmie Świętym czytamy, i przybyli do Betsajdy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął. Ewangelia Marka 8, 22. Dwa kluczowe słowa w tym wersecie to czasowniki przyprowadzić i prosić. Wydaje się, że ów niewidomy nie przyszedł do Jezusa z własnej inicjatywy. To przyjaciele niewidomego uznali, że potrzebuje on pomocy, i przyprowadzili go do Zbawiciela. Być może nawet on sam niezbyt wierzył, ale oni wierzyli. Wierzyli, że Jezus może mu przywrócić wzrok. W Nowym Testamencie opisanych jest około 25 różnych cudownych uzdrowień dokonanych przez Jezusa. W ponad połowie przypadków to krewni lub przyjaciele przyprowadzili lub przynieśli chorych do Zbawiciela i prosili o ich uzdrowienie. Wielu ludzi nigdy nie przyjdzie do Jezusa, jeśli ktoś z wierzących nie przyprowadzi ich do Niego. Naszą rolą jest to powiedzenie ludziom o Jezusie i następnie przyprowadzenie ich do Niego. Prosić to drugie słowo warte rozważenia w Ewangelii Marka 8, 22. Grecki czasownik występujący w tym miejscu można też przetłumaczyć następująco, błagać, nawoływać, nakłaniać. Wyraża on usilną prośbę, ale pokorniejszą i łagodniejszą niż głośne żądania. Zatem przyjaciele tego człowieka uprzejmie zaapelowali do Jezusa, wierząc, że chce i może on pomóc niewidomemu. Być może on sam nie miał takiej wiary, iż Jezus go uzdrowi, ale oni z pewnością w to wierzyli. Czasami musimy przynieść innych do Jezusa na skrzydłach naszej wiary. Przeczytaj Ewangelia Marka 8, 22-26. Jak myślisz, dlaczego Jezus uzdrowił tego człowieka w dwóch etapach? Jaką naukę zawiera ta historia dla nas jako świadków Jezusa? Ewangelia Marka 8, 22-26. I przybyli do Betsajdy. I przyprowadzili do niego ślepego, i prosili go, aby się go dotknął. A on wziął ślepego za rękę, wyprowadził go poza wieś, plunął w jego oczy, włożył nań ręce i zapytał go, czy widzisz coś? A ten, przejrzawszy, rzekł, spostrzegam ludzi, a gdy chodzą, wyglądają mi jak drzewa. Potem znowu położył ręce na jego oczy, a on przejrzał i został uzdrowiony, i widział wszystko wyraźnie. I odesłał go do domu jego, nakazując, tylko do wsi nie wchodź. Czy to możliwe, że i my nie widzimy ludzi wyraźnie? Czy czasami nie postrzegamy ich bardziej jako chodzące drzewa o nieokreślonych i mrocznych zarysach niż jako kandydatów do Królestwa Bożego? Jak myślisz, co sprawia, że czasami nie postrzegamy ludzi właściwie? Poza oczywistą lekcją o tym, jak Bóg posługuje się nami, by docierać do innych ludzi, czego jeszcze możemy się nauczyć z tej ewangelicznej historii? Czego może nauczyć nas na przykład to, że zarówno czynniki medyczne, jak i duchowe mogą mieć swój udział w leczeniu i duszpasterstwie zgubionych ludzi? Poniedziałek, 13 lipca. Lekcja akceptacji. Wskazując swoim uczniom, co znaczy patrzeć na każdego człowieka z nowej perspektywy, Jezus uczył ich, jak postrzegać ludzi z punktu widzenia nieba. Jego sposób postrzegania ludzi był radykalny. On widział ich nie takimi, jakimi byli, ale jakimi mogli się stać. We wszystkich swoich kontaktach z ludźmi traktował ich z godnością i szacunkiem. Często jego sposób obcowania z ludźmi zaskakiwał nawet jego uczniów. Tak było na przykład w przypadku Samarytanki. W pewnym komentarzu biblijnym znajdujemy ciekawe spostrzeżenie dotyczące relacji panujących między Żydami i Samarytanami. Rozbieżności między Samarytanami a Żydami pojawiły się już w najwcześniejszym okresie. Według 17 rozdziału 2 Księgi Królewskiej Samarytanie byli potomkami mezopotamskich ludów, które przymusowo osiedlone zostały w północnym Izraelu przez króla Asyrii po tym, jak Żydzi zostali stamtąd uprowadzeni do niewoli w 722 roku przed Chrystusem. Samarytanie łączyli kult Jahwe z rozmaitymi bałwochwalczymi praktykami. Samarytanie nie tylko byli bałwochwalcami, ale także ustanowili konkurencyjny stan kapłański i konkurencyjną świątynię na górze Garizim. Zważywszy na te teologiczne różnice dzielące Żydów z Samarytanami, uczniowie musieli być zakłopotani, gdy Jezus postanowił udać się do Galilei i przejść przez kraj Samarytan. Byli zaskoczeni tym, że ich mistrz nie podjął religijnej dyskusji, ale odwołał się wprost do akceptacji, miłości i przebaczenia, których pragnęła Samarytanka. Przeczytaj Ewangelia Jana 4, 3-34. Jak Jezus odniósł się do Samarytanki. Jak kobieta zareagowała na podjęcie rozmowy przez Chrystusa. Jak uczniowie przyjęli to spotkanie i jak Jezus poszerzył rozumienie przez nich pewnych spraw. Ewangelia Jana 4, 3-34. Opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przechodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc, zmęczony podróżą, usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego, jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej Jezus, rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go, i dałby ci wody żywej. Mówi do niego, panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy może ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Mówi jej, idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc, nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem, prawdę powiedziałaś. Rzekła mu niewiasta, panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus, gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi, rzekł jej Jezus, ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt jednak nie rzekł, o co pytasz? Albo, o czym z nią rozmawiasz? Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. Tymczasem Jego uczniowie prosili Go, mówiąc, mistrzu, jedz. Ale On rzekł do nich, ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą, czy kto przyniósł mu jeść. Jezus rzekł do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Dozgonną lekcję, której Jezus pragnął nauczyć swoich uczniów i nas wszystkich, można wyrazić następująco, ci, którzy mają ducha Chrystusowego, będą patrzeć na wszystkich ludzi oczami boskiego współczucia. Jakich ludzi, ze względu na miejscową kulturę i związane z nią normy społeczne, jesteś skłonny traktować pogardliwie i bez szacunku? Dlaczego musisz zmienić swoją postawę i jak może się dokonać taka zmiana? Wtorek, 14 lipca. Zacznij tam, gdzie jesteś. Ktoś słusznie powiedział, w życiu jedynym miejscem do startu jest to, gdzie się właśnie znajdujesz, ponieważ nie ma innego miejsca, by to zrobić. Jezus podkreślił tę zasadę w Dzieje Apostolskie 1:8, gdy powiedział, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Przesłanie Jezusa do Jego uczniów było zbyt oczywiste, by je błędnie zrozumieć, zacznijcie tam, gdzie jesteście. Składajcie świadectwo tam, gdzie Bóg was umieścił. Zamiast marzyć o lepszych okazjach, zacznijcie korzystać z tych, które się wam nadarzają. Oczami Bożymi dostrzegajcie możliwości będące w waszym zasięgu. Nie musicie być najbardziej wykształconymi ludźmi na świecie ani najbardiej wygadanymi czy najbardziej utalentowanymi. Jakkolwiek talenty mogą być pomocne, gdy robi się z nich właściwy użytek, ostatecznie wszystkim, czego potrzebujecie, jest wasza miłość do Boga i bliźnich. Jeśli pragniecie składać świadectwo, Bóg da wam możliwości do czynienia tego. Przeczytaj Ewangelia Jana 1:40-41, 6:5-11 i 12:20-26. Co te fragmenty Ewangelii Jana mówią ci o duchowym wzroku Andrzeja i jego podejściu do dawania świadectwa? Ewangelia Jana 1:40-41. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy, Chrystusa. Ewangelia Jana 6:5-11. A Jezus podniósłszy oczy i ujrzawszy, że mnóstwo ludu przychodzi doń, rzekł do Filipa, skąd kupimy chleba, aby mieli co jeść? A mówił to, wystawiając go na próbę, sam bowiem wiedział, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip, za 200 denarów nie wystarczy dla nich chleba, choćby każdy tylko odrobinę otrzymał. Rzekł do niego jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest na tak wielu? Rzekł Jezus, każcie ludziom usiąść. A było dużo trawy na tym miejscu. Usiedli więc mężczyźni w liczbie około 5000. Jezus wziął więc chleby i podziękowawszy rozdał uczniom, a uczniowie siedzącym, podobnie i zryb tyle, ile chcieli. Ewangelia Jana 12:20-26. A byli niektórzy Grecy wśród tych, którzy pielgrzymowali do Jerozolimy, aby się modlić w święto. Ci tedy podeszli do Filipa, który był z Betsaidy w Galilei, z prośbą, mówiąc: Panie, chcemy Jezusa widzieć. Poszedł Filip i powiedział Andrzejowi, Andrzej zaś i Filip powiedzieli Jezusowi. A Jezus odpowiedział im, mówiąc: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowuje ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam i sługa mój będzie. Jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Duchowe świadectwo Andrzeja przemawia do nas z mocą. Zaczął on od własnej rodziny. Najpierw powiedział o Chrystusie swojemu bratu, Piotrowi. Następnie w tłumie ludzi wyszukał małego chłopca, który przekazał Jezusowi swój posiłek, a on cudownie go rozmnożył. Andrzej wiedział też, jak postąpić z Grekami. Zamiast wdawać się w teologiczną dyskusję, zrozumiał, że potrzebują oni spotkania z samym Jezusem. Sztuka skutecznego zdobywania dusz to umiejętność nawiązywania dobrych kontaktów i okazywania troski o bliźnich. Pomyśl o bliskich ci osobach, które nie znają Jezusa. Czy widzą w tobie kogoś współczującego i troskliwego? Czy dostrzegają w twoim życiu pokój i sens, których pragną? Czy twoje życie jest zachętą do przyjęcia Ewangelii? Pozyskujemy ludzi dla Boga przez dzielenie się z nimi Ewangelią Jezusa. Stają się oni wtedy naszymi chrześcijańskimi przyjaciółmi, a w końcu, gdy podzielimy się z nimi przesłaniem biblijnej prawdy na czasy ostateczne, mogą się stać także adwentystami dnia siódmego. Dlaczego czasami trudno może być nam doprowadzić naszych bliskich do Chrystusa? Czy skutecznie opowiadasz o Jezusie swoim bliskim i przyjaciołom? Podziel się wskazówkami w tej kwestii, które mogą być pomocne dla innych. Środa, 15 lipca. Postępowanie z trudnymi ludźmi. Jezus w mistrzowski sposób radził sobie z trudnymi ludźmi. Słowem i czynem okazywał im akceptację. Słuchał uważnie ich trosk i zadawanych pytań oraz stopniowo objawiał im boskie prawdy. W najtwardszych sercach dostrzegał wewnętrzne pragnienie dobra, a w najgorszych grzesznikach rzeczywiste pozytywne zadatki. Dla Jezusa nikt nie był poza zasięgiem Ewangelii. Jezus z pewnością wierzył, że nikt nie upada tak głęboko i nie jest na tyle podły, aby nie mógł znaleźć ratunku w Chrystusie. Jezus patrzył na ludzi innymi oczami niż my. Widział w każdym człowieku odbicie chwały pierwotnego stworzenia. Wpływał na myślenie ludzi tak, by pojęli możliwość tego, kim mogą się stać, i wielu podnosiło się, by sprostać jego oczekiwaniom wobec nich. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 4:18-19, 12:28-34, Ewangelia Łukasza 23:39-43. Jakie podobieństwa dostrzegasz między słowami skierowanymi przez Jezusa do Piotra i Jana, bezimiennego uczonego w piśmie i złoczyńcy na krzyżu? Uważnie przestudiuj podejście Chrystusa do każdego z nich. Co szczególnego dostrzegasz? Ewangelia Mateusza 4:18-19. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Ewangelia Mateusza 12:28-34. A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Albo jak może kto wejść do domu mocarza i jego sprzęty zagrabić, jeśli pierwej nie zwiąże mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto ze mną nie zbiera, rozprasza. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw duchowi nie będzie odpuszczone. a jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Zasadźcie drzewo dobre, to i owoc będzie dobry, albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły, albowiem z owocu poznaje się drzewo. Plemiona żmijowe. Jakże możecie mówić dobrze, będąc złymi? Albowiem z obfitości serca mówią usta. Ewangelia Łukasza 23, 39-43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy, czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas co prawda sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy, ten zaś nic złego nie uczynił. I rzekł, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju. Wszędzie, dokądkolwiek Jezus się udawał, widział duchowe możliwości, widział kandydatów do Królestwa Bożego w najmniej spodziewanych miejscach. Takie zdolności nazywamy oczami wzrostu Kościoła. Oczy wzrostu Kościoła to pielęgnowana wrażliwość, by widzieć ludzi tak, jak Jezus ich widzi, jako tych, których można pozyskać dla Królestwa Bożego. Wymaga to także uszu wzrostu Kościoła, słuchania niewypowiedzianych potrzeb ludzi znajdujących się wokół nas. Wymaga to usłyszenia serdecznej tęsknoty za czymś, czego oni nie mają, nawet jeśli otwarcie tej tęsknoty nie wyrażają. Proś Pana, by uczynił cię wrażliwym na działanie Ducha Świętego w życiu innych ludzi. Proś Boga o drugie dotknięcie i otworzenie twoich oczu na duchowe możliwości, które daje ci każdego dnia, byś mógł podzielić się swoją wiarą z bliźnimi. Proś Boga o widzące oczy, słuchające i wrażliwe serce oraz gotowość dzielenia się z innymi poznaniem Chrystusa, a nie będziesz się nudził w życiu. Nabierze ono nowego znaczenia. Będziesz miał poczucie zadowolenia i radości, jakich nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Jedynie ci, którzy pracują na rzecz wiecznego dobra bliźnich, mogą poznać zadowolenie płynące z takiej służby. Czwartek, 16 lipca. Dostrzeganie opatrznościowych możliwości. Dzieje apostolskie są pełne przykładów tego, jak pierwsi chrześcijanie wykorzystywali opatrznościowe okazje do wspierania Królestwa Bożego. Od początku do końca księga ta podaje zdumiewające dokonania Kościoła wczesnochrześcijańskiego oraz opisuje jego rozwój mimo wyzwań wewnętrznych i zewnętrznych, z jakimi musiał się spotkać. Na przykład w drugi list do Koryntian 2:12-13 apostoł Paweł opisuje swoje doświadczenie w Troadzie, gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, toteż pożegnawszy się z nimi, odszedłem do Macedonii. Bóg łaskawie otworzył drzwi Pawłowi do zwiastowania Ewangelii w Europie, a apostoł wiedział, że drzwi, które Bóg otwiera dzisiaj, mogą zostać zamknięte jutro. Dostrzegłszy możliwości, skorzystał z okazji i natychmiast popłynął do Macedonii. Bóg Nowego Testamentu jest Bogiem otwartych drzwi, Bogiem, który daje nam opatrznościowe możliwości dzielenia się naszą wiarą. W dziejach apostolskich widzimy działanie Boga. Widzimy otwarte drzwi w miastach, regionach, krainach i sercach ludzi. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 8:26-38. Co wersety te mówią o otwartości Filipa na Boże prowadzenie i jego wrażliwości na możliwości dawane mu przez Boga. Dzieje Apostolskie 8:26-38. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc, wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy, poszedł. A oto Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi, podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł, czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział, jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich, w poniżeniu jego wyjęty został spod prawa, o jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł, proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go. Anioł skierował Filipa do człowieka, który szukał światła i był gotowy przyjąć Ewangelię. Także dzisiaj aniołowie będą kierować krokami ewangelicznych pracowników, którzy pozwolą, by Duch Święty uświęcił ich mowę oraz oczyścił i uszlachetnił ich serca. Anioł posłany do Filipa sam mógł wykonać pracę niezbędną dla Etiopczyka, ale nie taki jest Boży porządek działania. W Bożym planie to ludzie mają działać na rzecz swoich bliźnich. Jeśli mamy uszy do słuchania i oczy do patrzenia, my także będziemy prowadzeni przez niewidzialnych aniołów, by skierować ludzi poszukujących ku prawdzie Królestwa Bożego. Zwróć uwagę na rolę Pisma Świętego w tym zdarzeniu. Zauważ, jak na tym etapie ważne było dla kogoś, kto znał i czytał Pismo Święte, by właściwie mu je objaśniono. Czego to nas uczy? Piątek, 17 lipca. Do dalszego studium. Wszędzie wokół nas ludzie poszukują odpowiedzi na pytania dotyczące wieczności. Jezus trafnie wyraził to, mówiąc, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ewangelia Mateusza 9:37. Problem nie leżał w żniwie. Oczyma namaszczonymi przez Boga Jezus widział obfite żniwo tam, gdzie uczniowie widzieli tylko sprzeciw. Jakie było Chrystusowe rozwiązanie tego problemu? Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. Ewangelia Mateusza 9:38. Rozwiązaniem jest proszenie, by Bóg posłał cię na jego żniwo. Dlaczego nie miałbyś się modlić w następujący sposób? Panie, jestem gotowy służyć szerzeniu Twojego Królestwa. Otwórz moje oczy, abym dostrzegł opatrznościowe możliwości, jakie dajesz mi każdego dnia. Naucz mnie być wrażliwym na potrzeby ludzi znajdujących się wokół mnie. Pomóż mi wypowiadać słowa nadziei i wsparcia oraz dzielić się Twoją miłością i prawdą z tymi, których spotykam każdego dnia. Jeśli będziesz się tak modlić, Bóg uczyni niezwykłe rzeczy w Twoim życiu. Pytania do dyskusji. 1. Jeśli już pracowałeś nad tym, by doprowadzić ludzi do Jezusa, wiesz jedno, nie zawsze jest to łatwe. Owszem, to jasne, że tylko Bóg może nawracać ludzkie serca, ale w swojej mądrości postanowił posłużyć się nami i dać nam udział w tym procesie. Praca misyjna choćby dla jednej osoby wymaga czasu, wysiłku, cierpliwości i miłości danych z góry. Jakie osobiste wybory mogą pomóc ci uśmiercić twój egoizm, abyś mógł skutecznie składać Chrystusowe świadectwo? 2. Z jakimi ludźmi, którzy nie znają Pana, spotykasz się na co dzień? Co uczyniłeś, czynisz lub powinieneś uczynić, by złożyć przed nimi świadectwo o Chrystusie? 3. Pomyśl o Saulu z Tarsu. Wydawało się, że ktoś taki nigdy nie zostanie chrześcijaninem. A przecież wiemy, jak potoczyło się jego życie. Jak świadczy to o niebezpieczeństwie szybkiego sądzenia innych po wyglądzie zewnętrznym czy w ogóle po pozorach. 4. Pamiętając historię Saula z Tarsu, jak powinniśmy rozumieć słowa zawarte w Ewangelii Mateusza 7:6, nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was.